Dzięki, Witku. Dzisiaj jest pięćdziesiątnicą, czas, kiedy przypominamy szczególnie zesłanie Ducha Świętego i prosiono mnie, żeby dzisiaj nawiązać do tego, zamiast pójść dalej w Ewangelii Łukasza. Więc jeżeli... O, już mamy. Więc będziemy mówili na temat wyjątkowo Ducha Świętego z tej okazji. I ten temat jest bardzo trudny. Wskazywałem na to zeszłym razem, jak byłem, to mówiłem o chrztu Jezusa i o przyjściu Ducha Świętego w formie gołębie. I o ile by... Może rozumiemy trochę Jezusa, bo to jest postać ludzka w pewnej mierze. To jest Bóg w człowieku. O ile to jest może jeszcze w zasięgu naszego wyobrażenia. Wyobrażenie sobie, kim jest Duch. Duch Święty schodząc w formie gołębia, to już jest trochę bardziej skomplikowane, trochę bardziej nas rozciąga w naszym rozumieniu, przynajmniej mnie to rozciąga i integruje. A to, że to jest może trochę poza nami rozumienie do końca, czym jest Duch Święty i co robi, czym jest zajęty, o ile to jest dla nas może trochę poza zasięgu, to nie oznacza, że nie powinniśmy, że to nie jest szlachetne, żeby próbować szukać jak za skarb, jak za złoto. I na pewno nie da się wszystkiego powiedzieć w jednym kazaniu, czy nawet wielu, ale spróbuję dotknąć ten temat dzisiaj i jeżeli będzie to wola, to wtedy może ciągniemy dalej innym razem. Zacznijmy od Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, który jest dla nas kluczowym rozdziałem, jeżeli chodzi o zesłanie Ducha Świętego. Spróbuję w jakiś sposób uruchomić. O, już. Dobra, Agatka.
Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Pokazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?
Okej, pięćdziesiątnice to pochodzi z Pasy, z święta Pasy, to jest 7 szabatów i potem następny dzień po Pasce, więc 50 dni po festiwalu Pasy. I w Starym Testamencie to był moment, kiedy przypomnieli sobie nadawanie Starego Przymierza przez Mojżesza, 10 przekazań. I w Nowym Testamencie mamy to przekształcone w chrześcijaństwie do oddawania człowiekowi nowe przymierze. Przymierze, które jest oparte na nowy duch, który jest w nas, na nowe serce, które mamy z tego tytułu. Więc dla Żydów to był moment celebrowania prawa. Prawa, które, jak wiemy, przyniosło śmierć. A dla chrześcijan to jest moment celebrowania nowego przymierza. Przymierza ducha, który daje nam wolność i życia. Więc Duch Święty nadchodzi. Czasami śpiewamy, nawet jak dziś, przyjdź Duchu Święty. Czy to jest biblijne? I w jakim sensie to jest biblijne? Jeżeli śpiewamy, to powinniśmy o tym się zastanowić. I może chwilę powiem na temat dzisiejszego Kościoła, jak wygląda. Dlatego, że podchodzimy do tego tematu w oparciu o swoim kontekście, o swoim doświadczeniu może. Jedni koncentrują się bardzo na ten temat, na temat Ducha Świętego. Drudzy boją się tego tematu. Lekceważymy ten temat. I na pewno, myślę, możemy powiedzieć, że jesteśmy w erze, gdzie Kościół jest dosyć świecki, pełno grzechu, słaby. Kiedy jest duża potrzeba na moc Bożą, na Jego mądrość, na Jego prowadzenie. I ci, którzy się nie zgadzają ze wszystkimi doświadczeniami charyzmatycznych, są widziane jako słabi, jako świeccy, jako ci, którzy nie doświadczają w pełni Ducha Świętego. Grozi nam może w pewnych kręgach, że jesteśmy zbyt suszy, akademicy. Może nasza religia stała się bez mocy, umarła, smutna. Czy to jest nasze chrześcijaństwo? Jak my podchodzimy do tego? Czy my potem szukając czegoś więcej, narzucamy na siebie reguły, jakiś reżim? A może po prostu jesteśmy smutnymi legalistami? Bez radości. Mamy wrażenie, że powinniśmy więcej doświadczyć, że powinniśmy to zwycięstwo odnieść, natomiast widzimy, że nie zawsze tak jest. Chcielibyśmy dobrze się czuć, ale nie chcemy, żeby to było sztuczne. I może nasza ewangelizacja jest częściowo problemem, że nawracamy ludzi, czy staramy się nawracać ludzi, gromadzimy ludzi, którzy tak naprawdę nie są Bożymi uczniami, chociaż za takich się uchodzą. Może ludzie lubią tą część Ewangelia, która mówi o zbawieniu, o Zbawicielu, o życiu wiecznym. Natomiast lekceważymy, albo oni lekceważają, druga strona. Strona krzyża, strona pokuty, strona przemiany, które musi nastąpić. Może w naszej ewangelizacji podkreślamy zbytnio w dzisiejszych czasach korzyści, a nie koszty, że możemy być bawieni, zamiast tego, że powinniśmy być odpowiedzialni. Może to jest część naszego problemu, że właściwie mamy martwych ludzi duchowo w naszych kościołach. Ludzie, którzy się zgodzili na pewien układ, który Bóg nie daje, nie oferuje. Układ, który pożegna się z krzyżem i z panowaniem Jezusa na rzecz wiecznego ubezpieczenia, zbawienia. Jeżeli chcemy poznać rzeczywistego Boga, a nie Boga swojego wyobrażenia, jeżeli chcemy poznać prawdziwego Ducha Świętego, a nie ducha naszego wrażenia, to wtedy proponuję, żebyśmy zaczęli od Pisma, a nie od własnych praktyk chrześcijańskich, własnych doświadczeń, własnych wydarzeń, od cudów, które widzieliśmy. Może to są autentyczne, ale może nie są. Więc może powinniśmy na chwilę odkładać swoje wyobrażenia i szukać w Piśmie, kim jest Duch Święty. I to jest problem, jak sygnalizowałem na początku, dlatego że to jest głęboki temat, temat duchów. To nie jest nasze rozumienie, nasz paradygmat. Może czasami w naszych kościołach też są pewne wydarzenia, może to są wydarzenia nasze, doświadczenia nasze i próbujemy ich nazwać, próbujemy ich klasyfikować. Dokładamy do nich pewną teologię, pewne rozumienie i nazywamy ich po imieniu. I potem oczekujemy od innych, żeby mieli podobne doświadczenie co moje. Może mylnie rozumiemy to, co się stało w nas. I może to, co się dzieje u nas, wymagamy od innych, żeby mieli to samo doświadczenie. Jeżeli nie, to ich nie uznajemy. Oni są wierzącymi drugiej klasy, drugiej ligi jakby. A my mamy coś więcej. Więc szukajmy źródło pod fundamentu nie w naszych przeróżnych doświadczeń, ale w Biblii. Nie w naszych wyobrażeniach. I jeżeli wskazujemy na Biblię, to wskazujmy też na te części dydaktyczne. W Biblii mamy części dydaktyczne i mamy też historię wydarzeń. To, co się wydarzyło komuś. I może jedni są, chcą mieć dokładnie takie same doświadczenia, te same objawy. Mamy w tej sytuacji, które czytaliśmy w drugim rozdziale, bardzo specyficzny moment, moment zesłania Ducha Świętego, Duch Święty, który w tym momencie objawia się w mocny sposób, szumem, jak wiatr, ognia, które stąpią na poszczególnych ludzi. No chyba byśmy wszyscy się zgodzili, nawet jeżeli mamy różne zdanie na temat Ducha Świętego, że to jest specyficzny moment. To nie jest codzienność, to nie jest normatywne dla wszystkich wierzących wszechczasów wszędzie, że tak będzie, że ich spotkanie z Duchem Świętym będzie tak dramatyczne. Co nie oznacza, że Bóg może dramatycznie działać, że Bóg może czynić cuda. Duch Święty może przyjść ogniem. Duch Święty może przyjść w gołębiu. Duch Święty może przyjść szumem. Duch Święty wszystko może, bo jest Bogiem. Więc nie dziwmy się, że dzieją się rzeczy w naszym życiu, w życiu innych, które są niecodzienne, nienormatywne, niestandardowe. Nie przekreślajmy ich na początku, z góry, bo może to jest od Boga. Śmiem powiedzieć, że może Bóg działa w takich radykalnych sposobach, bardziej, im dalej społeczeństwo jest daleko od Boga, może im więcej Bóg zwraca się do takich wydarzeń, żeby zwracać uwagę ludziom, którzy nie mają styczności z Jego prawdą, z Jego słowem, którzy mają małe pojęcie, małe poznanie. Na pewno jedni misjonarze by powiedzieli, że znaleźli, doświadczali więcej takich wydarzeń, będąc w dalekim kraju niechrześcijańskim, niż będąc u siebie w takim w miarę chrześcijańskim świecie. Ale widzimy, że Bóg w swoim słowie czasami zwraca się do człowieka w taki cudowny sposób. Daje sny na przykład faraonowi w Egipcie, Nebukadnezara w Babilonie. To nie byli Boży ludzie, ale to byli ludzie, którym Bóg się objawił w cudowny sposób, niestandardowy sposób. Nie rozumieli tego, ale zwróciło im uwagę. Mamy Boga, który walczy z Jakubem. mamy Bóg, który odpowiada na prośby Gideona o znakach. I zauważmy, że Nebukadnezer, Faraon, Jakub, Gideon, oni nie należeli do bardzo pobożnych ludzi, żaden z nich. Ale Bóg przyznaje się do ich potrzeb. Zwraca im uwagę w cudowny, niestandardowy sposób. Więc nie dziwmy się, jeżeli tak jest. Nie przekreślajmy za szybko tego, dlatego że Bóg może, jeżeli tylko zechce. Nie musi. I to nie musi być to samo w moim życiu. To nie jest świadectwo duchowości tego człowieka, że Bóg czyni cuda, że Bóg mu objawia. To wcale nie musi oznaczać, że to jest bardzo duchowy człowiek na wyższym poziomie niż my. Natomiast nie przekreślajmy, że Bóg może. Więc mamy tu w drugim rozdziale ducha, który przychodzi szumem, ogniem. To nie jest normatywne dla nas. Nie powinniśmy tego oczekiwać tak samo, jak mamy chrzest. To nie powinniśmy oczekiwać, że gołąb wstąpi na nas. To nie są normatywne wydarzenia. Oni opisują pewne wydarzenie. My lubimy tworzyć ludzi jako naszych bohaterów, jako super ludzie. Mamy swoich idoli. Superman, Batman. Wymyślone postacie, które mają niecodzienne umiejętności. Nie dziwmy się w tym momencie, że Bóg ma niezbadane drogi, dziwne sposoby, niepowtarzalne wydarzenia powoduje, że Bóg nawet może przemawiać do człowieka przez osła. Może spowodować, że kamienia krzyczą. Bóg może. Więc tu Duch Święty przychodzi, nadchodzi. Jaka jest reakcja? No, reakcja jest najpierw, mamy dwie grupy w tej historii. Jedna grupa to jest 120 i druga grupa to 3000. Więc mamy najpierw 120 braci, którzy są w tym momencie wypełnieni Duchem Świętym i którzy zaczynają mówić realnymi, autentycznymi językami. Trochę przypominają Ezechiel 37, gdzie oddech Boga daje życie suchym kościom. Duch Święty przychodzi z szumem i z ogniem, czyli mocne wskazówki na to, że Bóg jest obecny. Jeżeli pamiętacie w Starym Testamencie, Bóg był obecny ogniem. Prowadził ich ogniem przez pustynię. Ogień czasami był nad przybytkiem. I to była taka komunalna wizytacja, komunalna obecność Boga. Widzimy w Starym Testamencie, że Duch Święty czasami wstąpi, czasami przybywa w takich momentach, nawet w pojedynczych ludziach, nawet król Saul miał taką wizytację Ducha Świętego, który wstąpił na nim w pewnym momencie. Natomiast ogólnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o Stary Testament, że Duch Święty raczej objawia się komunalnie, zbiorowo, dla więcej ludzi. I raczej w Starym Testamencie mamy to, że Duch Święty nie zostaje. Że Duch Święty jest w pewnym momencie, ale odchodzi. I to są różnice tu. Ogień wstąpi na każdego człowieka. Każdy osobno. Duch wstąpi do każdego serca tych 20. I dwa, czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg zamieszkuje w nas. Że to nie jest, że Duch Święty odchodzi i przychodzi. Duch Święty przychodzi i zostaje z nami, jest w nas. I ich reakcja jest podzielona. Jedni byli zdumieni, drudzy byli szydercami. Ale wielu powiedziało, to zgromadzenie większe, 3000, które się nazgromadza, bo szum był na tyle. Oni twierdzą, że to są tylko ludzie z Galilei, więc jak oni mogą mówić naszymi językami, różnymi językami? Żydzi byli zebrani w Jerozolimie, pamiętajmy, dlatego że był festiwal, więc było tam Żydów z różnych stron. Przeczytajmy dalej.
Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3 godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
No to widzimy tu Piotra, który niedawno temu negował, że zna Jezusa. Teraz w mocy, w prowadzeniu Ducha Świętego już zaczyna przemawiać do ludu. I zaczyna od Starego Testamentu, od Księgi Joela, 2 rozdział 28, gdzie jest mowa o tym, że Bóg wyśle duch swój na ciało ludzkie. I nie może na wszystkie, na całe ciało. Więc jest to teraz, Duch Święty jest osiągalny, dostępny dla każdego. Jezajasz 44. Będę lał wodę na suchą ziemię. Więc w Starym Testamencie mamy w Ezekielu, że mamy te obrazy od suchej ziemi, od martwych kości. Bóg leje wodę, daje życie na ludzi, dostępne dla wszystkich. Jest tu mowa o obietnicy, która jest dla ludzi, którzy są dalecy. Duch Święty przemawia przez takich ludzi jak Piotra. Przemawiał w Starym Testamencie nawet przez takich ludzi jak Dawid. Duch przemawia przez Dawid, na przykład o Judaszu, Psalm 109. Więc to nie jest totalna nowość, że Duch przemawia przez ludzi. Ale można tu spokojnie powiedzieć, nazywać, przemieniać tytuł tej księgi do dziejów Ducha Świętego. Bo Duch przemawia przez Piotra w tym momencie. Daje mu rozumienie, daje mu skojarzenia. Jego poznanie Joela jest tu używane przez Ducha. Mamy teraz nową służbę. Służba, która daje rozumienie. Służba, która wyjaśnia. Służba, która doprowadzi we wszelką prawdę. Służba, która daje życie. Jedni w dzisiejszym kościele uważają, że są dwa etapy poznawania Boga. I że ten rozdział, drugi rozdział i jeszcze dwa rozdziały, które za chwilę przeczytamy, że pokazują nam, że człowiek, że wierzący człowiek najpierw uwierzy, a potem w późniejszym czasie on otrzyma chrzest w Duchu Świętym jako drugie błogosławieństwo, jako dodatkowe wydarzenie. I tak rzeczywiście wygląda w sytuacji tych 120. To byli braćmi, według pierwszy rozdział, 15 werset. Nazwane są braci. Prawdopodobnie dlatego, że byli wierzącymi, chociaż do końca nie wiemy, ale prawdopodobnie, jeżeli tak jest, to w tym momencie rzeczywiście musieli czekać na Ducha Świętego, na takie drugie błogosławieństwo. Natomiast jeżeli chodzi o te 3000, to widać, że to było równocześnie, że oni wierzyli, pokutowali, zostali ochrzczeni i otrzymali dar Ducha Świętego. I chyba możemy powiedzieć, że w tej sytuacji, jak i w następnych, nie wiem, dlaczego jest problem z tym dzisiaj. O, dobra. Mamy jeszcze dwa momenty w Dziejach Apostolskich, gdzie ludzie, którzy używają ten argument, że są dwa etapy, używają te trzy momenty. Pierwszy moment to jest ten moment zesłania Ducha Świętego. Na pewno możemy twierdzić śmiało, że to jest unikalny, niepowtarzalny moment w historii Kościoła, wstąpienie Ducha Świętego na uczniów Chrystusa. I zobaczymy to samo tu w następnych wersetach. Agatka?
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie. To jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.
Więc znowu ten urywek jest używany jako dwa etapy, poparcie za rozumienie, że są dwa etapy w przeżyciu wierzącego człowieka. Natomiast jak zobaczymy ten tekst trochę bliżej, to popatrzymy, widzimy, że ci ludzie, którzy byli nazwani uczniami, oni nie słyszeli o Duchu Świętym. Oni nie wierzyli w tego, który ma nadejść. Paweł musi od początku zacząć, czy nie na początku, na tyle było już przygotowane grunt, jak grunt Jana Chrzciciela, czyli grunt pokuty. Jan Chrzciciel dał ludziom zrozumienie, że muszą upamiętać, że jest coś takiego jak pokuta i jest coś takiego jak odnowienie. Natomiast to było wszystko i z tego co rozumiem, tu raczej trzeba zrozumieć tych ludzi, tych 12 mężczyzn, których Paweł spotka w Efezie, że to byli uczniami Jana. Oni jeszcze nie znali ani Jezusa, ani nie słyszeli o Duchu Świętym. I w tym momencie Paweł, budując nad tym fundamentem Jana Chrzciciela, wprowadzi ich w pełne poznanie, że teraz jest Duch Święty, mają być ochrzczone Duchem Świętym. Teraz jest Jezus, mają być Jego uczniami. I stąd w tym momencie ten problem dwuetapowego błogosławieństwa Ducha Świętego sprowadza się do jednego. I zobaczymy to w innym fragmencie tu.
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który wcześniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten z wielką mocą Bożą mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. A kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Na pewno jakbyśmy mieli czas, żeby przeczytać, i nie mamy, żeby przeczytać te różne wydarzenia Ducha Świętego w dziejach apostolskich, to byśmy wiedzieli, że nie ma standardowego procesu. Że nie jest tak, że każdy przeżywa dokładnie ten sam proces w swoim dojściu do wiary. I tu mamy kolejny przykład. Mamy Filipa, który dotrze do Samarii. Samaria to tam jest, teraz Ewangelia idzie od Jerozolima tu na północ do Samarii. I wiemy, że Samarytanie byli uważane za Żydów jako gorszych. I tu jest moment, kiedy pierwszy Samarytanie uwierzą. Słyszą Ewangelię i uwierzą. I towarzyszy, nie tylko jest to wiara, towarzyszy to cudami i znakami. Natomiast później apostołowie słyszą o tym, że Samaria przyjęła Ewangelia. I wiemy, że te trzy rozdziały, 8, 9, 10, to są kluczowe momenty, kiedy Paweł zaczyna działać, kiedy Filip działa i kiedy Ewangelia zaczyna przerastać czy rosnąć wśród innych narodów, wśród Samarytanów i potem wśród pogan. Więc mamy tu 8 rozdział, mamy Ewangelia wśród Samarytanów. I dziesiąty rozdział jest Piotr z Korneliuszem i tam pierwsze poganie się nawracają. Więc znowu można argumentować i myślę, że to jest rozwiązanie tej dwuetapowości tak zwanej przeżywania Ducha Świętego, że w tej sytuacji jest to znowu unikalny, niepowtarzalny moment. Moment, kiedy Ewangelia dotrze do Samarytanów. I teraz jest moment potrzeby, żeby apostołowie przyszli i dali pieczęć. Żeby oni uznali, że to jest rzeczywiście nowe duchowe moment. Moment, kiedy jest przełom wśród Samarytanów. Więc wydaje mi się, moje rozumienie tego tekstu jest, że ten moment czekania na przyjście Ducha Świętego to jest uwiarygodnienie apostołów, uwiarygodnienie tego, co się wydarza. I wiemy, że cuda są uwiarygodnieniem, umacniają Ewangelię, pokazują tą autentyczność, zarazem cuda Jezusa, jak i cuda apostołów, cuda w Pięćdziesiątnicy, cuda wokół nawracania pierwszych Samarytanów, cuda podczas pierwszego nawracania pogań, cuda wokół nawracania uczniów Jana. Mamy Boży stempel na tym, co się dzieje w tych różnych momentach, kluczowych, niepowtarzalnych momentach. I kiedy myślimy o dziele Jezusa, to myślę, że przeważnie widzimy dwa aspekty tego. Jeden to jest pokuta, to jest odbieranie od nas kary za grzech, i drugi to jest chrzest Ducha Świętego.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was z wodą czystą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali.
Więc mamy tu w Ezechielu już proroctwo, że będą pokropleni czystą wodę, będą czyści i też będzie wewnętrzna czystość, czystość, która jest wyrażona przemienionym życiem. Więc Jezus nie tylko przywiezie Żydów z powrotem, żeby się zebrali, tak jak tu jest mowa, ale On potem wysłał ich dalej, żeby oni zanieśli innym tą Ewangelię. Więc mamy tu dwa aspekty Ewangelii. Jeden to jest przebaczenie za grzech, drugie to jest przemiana przez Ducha Świętego. I zobaczymy to samo tu, Agatka.
Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Czyli jesteśmy z jednej strony obmici i usprawiedliwieni tym samym, a dwa, to jesteśmy odnawiani. Mamy w tym momencie życie wieczne. Więc mamy Jezusa, który ochrzci Duchem Świętym, nie wodą. On się skupił na rzeczywistość. I chrzest wodą był symbolem tego, co było zrobione duchowo. Skupił się na to, co było właściwe, najważniejsze, czyli na chrzest Ducha Świętego. I Galacjan czytamy, można mnożyć to nowotestamentowe nauczanie na ten temat. Wspomnę tylko Galacjan, gdzie jest mowa o tym, że kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, to oczekujemy Go, czy otrzymamy Go przez uwierzenie w to, co słyszeliśmy. Mamy w Galacjan dalej, że Bóg wysyła swój duch. Bóg wysyła ducha Syna w sercu swoich synów. I Rzymian dalej. Jeżeli nie posiadamy ducha, nie należymy do Chrystusa. Więc normatywne dla nas wszystkich, wydaje mi się, jest przebaczenie grzechu i dar Ducha Świętego. I chrzest wodny jest symbolem tego. Chrzest wodny nie zmienia naszego statusu z Bogiem. Nie jesteśmy na wyższym poziomie, jeżeli jesteśmy ochrzczeni wodą. Jesteśmy wszyscy, mamy udział, mamy kontakt z Duchem Świętym. I teraz ta moc, i już dochodzę do końca teraz ostatnim ujęciem. Ta moc Boża nie zabezpiecza, nie gwarantuje nam ciągłych zwycięstw. Jeżeli głosimy taką Ewangelię, to w tym momencie to jest nieuczciwe i ostatecznie będzie nas rozczarował. Zwycięstwo jest w Chrystusie, ale musimy walczyć. A wynik tej walki może mocno się różnić od tego, co mieliśmy na myśl. Ostatni slajd.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dam wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałam.
Dużo można by było powiedzieć na temat działania Ducha Świętego w nas. Mówiliśmy dotychczas o chrztu w Duchu Świętym. I chodzenie z Duchem Świętym nie jest mistycznym doświadczeniem. To jest moralną relację z Bogiem i z ludźmi. I w Janie 14 i 16 widzimy, że Duch Święty jest wysłany przez Ojca i przez Jezusa. To jest wspólne dzieło. To jest Duch Jezusa, wysłany przez Jezusa. On jest jakby mediatorem między nami a obecnością i słowami Jezusa. Otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy uwierzymy w Jezusie. I On bierze to, co jest moje, Jezus mówi. On pokaże Jezusową chwałę. On wskazuje na tą chwałę, żebyśmy bardziej to zrozumieli, żebyśmy byli w ogóle tego świadomi. Jego działania są chrystocentryczne. On koncentruje się na Jezusa, nie na sobie. Duch Święty nie mówi: chodźcie do mnie. On nie mówi: popatrzcie na mnie. On mówi: chodźcie za Nim. Patrzcie na Niego. I widzimy to zresztą z każdym członkiem tej Trójcy, że oni gloryfikują innych członków, każdy z nich. Duch Święty jest pocieszycielem. Duch Święty jest jednym z trzech świadków według Jana. Duch, woda i krew. Duch Święty jest doradcą naszą. On nas naucza, poucza, jak my mamy być posłuszni Bogu. On przypomina uczniów o tym, co Jezus powiedział. On jest duchem prawdy i wprowadzi nas w prawdę. On nie mówi od siebie, tylko mówi to, co słyszy. I Duch prowadzi człowieka do tego, że musi zastanowić się nad realnością Boga. On przemienia nasze umysły, przemienia nasze pragnienia, przemienia nasz charakter, żebyśmy żyli w imieniu, w charakterze Jezusa. On daje nam pierwsze smaki nieba. Niech to będzie nasze doświadczenie. Pielgrzymka z Nim się zaczęła. I jeżeli Bóg da, to może kiedyś ciągniemy dalej, jak ta pielgrzymka wygląda. Amen.